Chwała Bogu, bracia i siostry. Wdzięczny jestem Panu Bogu, że mogę i dzisiaj być tutaj razem z wami. Dziękuję za zaproszenie brata pastora, brata Janka i wielu innych. Stojąc na tym miejscu, moim głębokim pragnieniem jest podzielić się tym, co przeżywam z Jezusem Chrystusem, głosić Jego Boże Słowo. Ale na początek też chciałbym wam przekazać takie, myślę, pozdrowienia, które wyrażą to, co jest w moim sercu. A pozdrowienia te są też również zapisane w objawieniu świętego Jana w pierwszym rozdziale. I to wam na początek dedykuję, że łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim i kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Drodzy bracia, drogie siostry, troszkę jestem ich wzruszony. Tak tu Janek wspomniał, tak będę tytułował, jeśli nie potraktujecie to źle, że w ten sposób może umniejszam godności pastora. Ale parę zdań może o sobie. Moje nazywam się Krzysztof Kwiecień. Służę w zborze w Kłodzku, w posłudze duszpasterskiej, pastorskiej. Choć lepiej się czuję, jak do mnie się zwracają jako sługa, a nie jako pastor. Miło wspominam Nową Sól. Wczoraj jak jechałem, przejeżdżałem wiele uliczek i tak sobie przypominałem niektóre okoliczności z mojego życia i może parę takich właśnie jeszcze wspomnień, króciutkich podziękowań, no i przejdziemy do Bożego Słowa, bo głównie chciałbym się Bożym Słowem dzielić. Pamiętam pięknego, słonecznego, letniego dnia, to było 6 sierpnia w 1978 roku, jeśli dobrze niektórzy liczą i są dobrzy w matematyce, to już 40 lat temu, po nabożeństwie dla mnie bardzo ważnym i uroczystym, podeszło piękne, młode, uśmiechnięte małżeństwo i złożyło mi takie serdeczne życzenia, błogosławieństwo i zaprosiło do Nowej Soli. Tym małżeństwem to była Hania i Janek Mackiewiczowie. Troszkę wcześniej słyszałem o Nowej Soli, niektóre osoby już znałem, spotykaliśmy się. No i to był właśnie 1978 rok, kiedy przyjechałem tutaj do Nowej Soli jesienią. No i dosyć był taki czas mojej młodości chrześcijańskiej. Dużo jeździłem po zborach, lubiłem przyjeżdżać też do Nowej Soli. Później obowiązki i zborowe, rodzinne i wspólnotowe spowodowały, że troszkę tych wyjazdów było mniej, ale ten okres miło wspominam. Serdecznie bardzo chciałbym tutaj tak podziękować, szczególnie takiej gościnności, której właśnie zażyłem w domu Braterstwa Mackiewiczów. Czasami w wielu zborach, nie gniewajcie się, Hania i Janek, powtarzam taką historyjkę. Jak raz przyjechałem, pamiętam, to był czwartek, bo zapragnąłem przyjechać do Nowej Soli. Zadzwoniłem do tego braterstwa, oni mi otworzyli, to było późno wieczorem. Powiedziałem, chwała Bogu, przyjechałem do was, zostaję do niedzieli. Bez zapowiedzi, bez uprzedzenia, bez pytania, czy mogą przyjąć, czy im pasuje, czy nie. Po prostu przyjechałem. Jaka była odpowiedź? No serdeczny uśmiech Hani, jakiś fajny żart Janka, ale mnie przyjęli, tak? Ale mnie przyjęli i byłem do niedzieli. Jak ja sobie teraz wyobrażam, jakby ktoś do mnie przyjechał w czwartek i powiedział, że będzie w moim domu do niedzieli, nie znając napiętego czasu, harmonogramu, nie wiem, jak bym zareagował, ale to miło wspominam. Nie wiem, czy wy miło to wspominacie. Bardzo serdecznie byłem przyjmowany w wielu domach. Ceniłem rozmowy ze starszymi osobami. Bardzo, bardzo ceniłem właśnie braterstwo Baraników. Dla mnie w tamtym czasie to była siostra Lusia, brat Michaś. Z uwagi na pewną starszą siostrę, którą utrzymywali kontakty, bardzo serdecznie wspominam wizyty u braterstwa Daszkiewiców, Budzniaków, a szczególnie z bratem Stanisławem, jak jeździliśmy razem do Warszawy. I przez całą noc w jedną i drugą stronę rozmawialiśmy o Bożym Słowie. Braterstwo Łazarczyków czy Śmigleccy, Słowodziany, Braterstwo Wieczorów. Też mamy wiele wspólnych dobrych wspomnień. Byłem w domu Braterstwa Michalaków. Może wymieniam niektóre nazwiska, które dla niektórych dużo nie mówią, ale dla mnie dużo mówią. Braterstwo Zajdów. To były dla mnie piękne czasy, kiedy z młodzieżą szliśmy do lasu modlić się na takie dosyć długie modlitwy. Więc Nowa Sól nie jest dla mnie obca. Mam bardzo gdzieś głęboko zakorzenione pewne miłe wspomnienia. Może na końcu jeszcze powiem takie jedno świadectwo, które mocno przeżyłem, kiedy głosiłem Boże Słowo, ale kazanica stała tam, na tamtym grzymsie. Tam był taki napis: głosimy Jezusa Zmartwychwstałego. To było takie dla mnie budujące i wielce pouczające doświadczenie. Ale kochani, wróćmy do Bożego Słowa, bo chciałbym przede wszystkim o Bożym Słowie powiedzieć, o Bożej miłości, o Bożej dobroci. Po prostu chcę powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Może czasami kaznodzieje tytułują swoje kazanie, gdybym miał zatytułować, to bym powiedział, to jest nauczanie Pana Jezusa w świątyni. Ale nie całe nauczanie, tylko jeden z fragmentów tego po prostu nauczania. Ono by się zamknęło w takim poselstwie, aby oddać Panu Bogu to, co jest Boże. I może to moje zwiastowanie będzie takie troszkę dziwne dla niektórych, bo w zasadzie sedno tego przesłania, to prawdopodobnie nie zdążymy je rozważyć. Dlatego, że ono jest tak ważne i tak głębokie dla każdego z nas, że to nie jest temat na kazanie, to jest temat na nasze życie z Bogiem. Bo poselstwo mówi tak: to, co jest Bogu, oddaj. To, co jest Boże, oddaj Bogu. Mam taki zwyczaj i korzystam tutaj z prawa gościa, że chciałbym przeczytać fragment Bożego Słowa, który będzie jakby osią tego zwiastowania. Pomodlić się o to słowo, aby każdego z nas przekonał Duch Święty, jakie to słowo ma dla każdego z nas osobiście znaczenie, jaką treść Bóg przez to słowo chce wnieść, a przede wszystkim na ile chce zbudować naszą wiarę. Bo wiara nasza buduje się przez Boże Słowo, w oparciu o Boże Słowo, w oparciu o moc Bożego Słowa. I gdy przeczytamy, pomodlimy się o to słowo, to chciałbym was prosić, bo to jest taki też w moim zwyczaju, prosić, aby pomodlić się o zbór w Kłodzku. Wiem, że nasi bracia i siostry w Kłodzku modlą się i o was tutaj w Nowej Soli, bo kiedy wyjeżdżam, zawsze pragnę, aby zbór mnie błogosławił, aby przyjechać z Bożym błogosławieństwem. Dlatego na początku dedykowałem wam takie słowo, które pochodzi od samego nieba, od samego Chrystusa, że łaska wam i pokój od tego, który jest i który był. Słowem, którym będziemy się dzielić, to jest zapisane w Ewangelii Łukasza, rozdział 20. Przeczytamy fragment tego rozdziału. I tak jak wspomniałem, po tym fragmencie chciałbym, abyśmy się krótko pomodlili w tej modlitwie, abyście też i pobłogosławili Kłodzko. To jest 20 rozdział od wiersza 20 do 26. Jeśli jeszcze mogę pozwolić sobie jako gość i korzystając z prawa gościa, powstańcie do tego fragmentu, kiedy będziemy odczytywać, a później się po prostu pomodlić. Proszę, abyście właśnie powstali. Kto ma swoją Biblię, zachęcam, aby otworzyć, aby nie tylko słyszeć te słowo, ale widzieć swoimi oczami, czytając w swoich Bibliach. Czytam ten fragment w imieniu Pana Jezusa, czyli Ewangelia Łukasza, 20 rozdział od 20 do 26 wiersza. Śledzili go więc, nasłali szpiegów, którzy udając sprawiedliwych, mieli go przyłapać na jakimś słowie, aby go wydać władzy i mocy starosty. I zadali mu takie pytanie: nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i nauczasz i nie masz względu na osobę, lecz zgodnie z prawdą drogi Bożej nauczasz. Czy godzi się nam płacić podatek cesarzowi, czy nie? Lecz on, Przejrzawszy ich podstęp, rzekł do nich: pokażcie mi denar. Czyją nosi podobiznę i napis? A oni rzekli: cesarza. On zaś rzekł do nich: oddawajcie więc cesarzowi, co jest cesarskie, a co Bogu, co jest Boże. I nie zdołali go złapać na słowie przed ludem, a nie mogąc wyjść z podziwu nad jego odpowiedzią, zamilkli. Oddawajcie więc cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co jest Boże. Amen. Panie Jezu, pobłogosław nam ten czas rozważania słowa. Niech wstąpi na nasze serca Duch Boży, Twój posłannik, pocieszyciel, nasz opiekun i Duch, który wprowadza we wszelką prawdę, aby pouczył nas w zrozumieniu i znaczeniu tego słowa. Panie, jak mam przyjąć to słowo, że to, co jest od Boga, aby oddać Tobie, Boże, Panie. Abym umiał widzieć w swoim życiu od Ciebie darowane cudowne rzeczy. Twoje zbawienie, życie, błogosławieństwo, moc, radość i pocieszenie. Ojcze niebieski, objawiaj głębię tego słowa każdemu z nas. Błogosław temu zborowi, Panie, tutaj w Nowej Soli. Błogosław braciom, siostrom, błogosław rodzicom, dzieciom. Błogosław, aby całymi rodzinami mogli służyć Tobie. Aby cała ta sala była zapełniona ludźmi, którzy spotkali się z Tobą, z Twoją miłością, byli zbawieni. Błogosław, aby była tę społeczność, ten zbór światłością i dlatego miasta i okolic. Błogosław rodziców, aby widzieli zbawionych swoich dzieci. Błogosław dzieci, aby razem z rodzicami służyli Tobie, Panie. Błogosław małżeństwa i błogosław tych, którzy przechodzą różne doświadczenia, aby trwali w Twojej łasce i w Twojej miłości. Błogosław również i tam w Kłodzku moich braci i siostry. Błogosław zgromadzenie i przemawiaj do nich również przez swojego ducha. Dziękuję Ci, że jesteś wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Dziękuję Ci, że kochasz nas miłością wieczną. Pomóż nam Ciebie kochać i swoje życie oddawać Tobie. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia i siostry. A więc tak jak wspomniałem, przesłanie będzie się opierało na tym słowie, które powiedział Pan Jezus. W zasadzie zdawałoby się tylko dla tych ludzi, ale mam przekonanie, że to posłanie jest również do nas, że to poselstwo również do Twojego i do mojego serca. Przemyśl, zanim będziemy kończyć to nabożeństwo, bracia i siostro, właśnie to słowo, aby oddać Bogu to, co jest Boże. I sobie i wam zadaję to pytanie, co my mamy od Boga? Sobie i wam zadaję to pytanie, czym zostaliśmy obdarowani przez naszego Boga? Aby zadając to pytanie, nie tylko wzbudzić w naszych sercach wdzięczność. Bóg oczekuje od nas wdzięczności i chwały za to, co od Niego mamy. Już w pierwszej części nabożeństwa było wspominane, że Bóg jest dobry, a Jego łaska, dopowiem, trwa na wieki. A więc co mamy od Boga? I co Bóg oczekuje, abyśmy z tym zrobili? Z tego poselstwa już wyraźnie wynika, że to, co mam od Boga, mam oddać Bogu. I dlatego wspomniałem, że to nie jest temat na kazanie, nawet 2-3 godzinne, nawet na konferencję kilkudniową, to jest temat na całe życie. Mogę zapewnić siebie i was, bracia i siostry, że tego, co Bóg chce nam dać, jeszcze wszystkiego nie otrzymaliśmy. Ale już za to, co mamy, powinniśmy być wdzięczni i to poświęcać Bogu. Ale jeszcze jest przed nami ogrom Bożej chwały, Bożej wielkości, Bożego dziedzictwa, które mamy w Chrystusie, Bożego błogosławieństwa, którego mamy w Chrystusie, które Bóg chce, abyśmy to odebrali. Ale w Bożym Królestwie jest takie Boże prawo. Jeśli byłeś w małym wierny, powierzą Ci więcej. Jeśli nie byłeś wdzięczny za małe, w jaki sposób możesz oczekiwać, aby Bóg dał Ci więcej? A więc zadaję Tobie i sobie to pytanie, co mamy od Boga i co do tej pory z tym zrobiliśmy? Ale żeby zgłębić Boże Słowo, to jest dobre pewne takie wprowadzenie i zobaczyć na kontekst tego tekstu, który czytaliśmy. Żeby nie było tak, że coś wyrywamy z kontekstu. Że wyrywając z kontekstu pójdziemy inną drogą niż Pan Bóg nam wskazuje przez całe to słowo. Dlatego chciałbym, abyśmy na chwilę jeszcze pomyśleli o wprowadzeniu. Bracia i siostry, zadają to pytanie, co mamy od Boga. Na pewno wielu z nas może w swoim sercu już sobie odpowiedzieć, że otrzymaliśmy życie. Czyli Bóg jest naszym Stwórcą. To On zainicjował, że zaczęła się pierwsza, druga, trzecia sekunda naszego życia. To jedynie Bóg wie, kiedy pierwszy raz zabiło w Tobie, w Twoim ciele, w Twoim życiu takim indywidualnym serce. I On wie, kiedy przestanie, kiedy to będzie ostatnie uderzenie. A więc Bóg jest naszym Stworzycielem. Może ktoś pomyślał, że od Boga mam zbawienie. Wierzymy, że zbawienie jest darem Bożym na podstawie wiary. I to jest dar łaski Bożej. I też Boże Słowo mówi, co mamy z tym darem zrobić. Jak mamy je pielęgnować, jak mamy o nie dbać. Ale wrócę do życia, do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszym Stwórcą. Pamiętamy o jednym z największych darów, które Bóg nam dał i dlatego nasze oczy będziemy kierować na Jezusa, że w Ewangelii Jana 3,16 czytamy tak, albowiem tak Bóg umiłował świat, że co? Syna swojego, jedynego, ja tak powiem swoimi słowami, podkreślając, dał, aby każdy, kto w Niego wierzy. Czyli Chrystus też jest dla nas darem Bożym. I On przyszedł, aby umrzeć za Twoje i moje grzechy. Jak czytaliśmy w tym pozdrowieniu z objawienia świętego Jana, i to budzi wdzięczność u wielu dzieci Bożych, gdzie Pan Jezus sam mówił, Jemu, który miłuje nas, który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. A więc jeśli Jezus jest naszym Zbawicielem, to Jezus również przyjdzie po nas. On przyjdzie po tych, którzy Go oczekują, którzy doznali łaski zbawienia i są tego po prostu za to Jemu wdzięczni. Dlatego, drodzy bracia i siostry, tak ważne jest, i to leży na moim sercu, zanim rozwinę ten temat, aby sobie i wam przypominać, że Jezus przyjdzie po swój Kościół. Czy my Go oczekujemy? Czy pragniemy tego przyjścia? Jezus przyjdzie, aby zabrać oblubienicę, który z tęsknotą oczekuje swojego oblubieńca, dlatego że jest w nim zakochana, dlatego że nie wyobraża sobie życia bez Jezusa. Dlatego, drodzy bracia i siostry, mając to na uwadze, Pan powiedział, że jeśli będziecie mnie oczekiwać, będziecie myśleć o spotkaniu ze mną, o pochwyceniu, to weźcie pod uwagę dwie jeszcze takie bardzo ważne rzeczy. Pierwsze, że niektórzy oczekując przejdą prześladowanie. Wiem, że to jest niepopularny temat wśród wielu chrześcijan, ale leży mi na sercu o tym mówić. Zawsze Pan, kiedy mówił w kontekście swojego przyjścia, mówi, że przyjdzie czas ucisku. Ja nie wiem, czy on będzie lokalnie, czy globalnie. Nie chcę wchodzić w różnego rodzaju rozumienie tego pojęcia, ale wiem jedno, że kto chce żyć pobożnie dla Chrystusa, prześladowanie znosić będzie. I zadaję sobie i wam pytanie, czy jesteśmy gotowi? Gotowi na to, co na przykład Pan powiedział w tej samej Ewangelii, że będziecie znienawidzeni przez wszystkich. Z jakiego powodu? Dla imienia mego. Dlatego, że kochasz i wyznajesz imię Jezusa. Co za powód, aby być znienawidzony przez wszystkich. A jednak złośnik i moc ciemności tak nienawidzi imienia Jezusa, że ten, który to wyznaje, będzie znienawidzony u wszystkich ludzi. Czy jesteś, bracie i siostro, przygotowany na to, że ludzie cię znienawidzą, wszyscy, którzy idziesz ulicą, odwrócą się od ciebie. Pan Jezus powiedział, że odwróci się od ciebie brat, siostra, w pracy, nie podadzą ci ręki, gdzieś cię posadzą w kącie. Ja może tak sobie troszeczkę pewne rzeczy wyobrażam, ale zadaję sobie takie pytanie, czy jestem na to gotowy, dlatego że kocham Jezusa Chrystusa. Pamiętam jedno wydarzenie, które też mnie tutaj spotkało właśnie w Nowej Soli, bardzo pozytywne. To był okres stanu wojennego. Był taki moment, I tutaj właśnie brat Janek pocieszył i pokrzepił moje serce takim pozdrowieniem. Był taki właśnie moment, kiedy przechodziłem pewną bramę. Miałem tylko ze sobą szczoteczkę do zębów, dowód osobisty i Ewangelię Jana. Kiedy przechodziłem przez tą bramę, mówiono mi, że jak wcześniej wyjdę, jak za 8 lat, to będzie bardzo dobrze. Pogodziłem się, że wiele lat mojego życia będzie wykreślonych. Ale muszę wam powiedzieć, że był to jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Kiedy mam świadomość, że nic nie mam, tylko że mam Chrystusa. I ci, którzy by nawet chcieli mi dalej zrobić jakąś krzywdę, nawet zabić, to zrobią mi przysługę, a nie kłopot. To było to uczucie, szczoteczkę do zębów, dowód osobisty i Ewangelia Jana. Tak niewiele, a tak wielkie bogactwo, że się jest z Chrystusem. To było tylko takie otarcie się o pewne wyzwanie, które będzie przed chrześcijanami. A więc jeśli myślimy o przyjściu Chrystusa, musimy pomyśleć, że wielu z nas będzie wiara doświadczona. Kiedy myślimy o przyjściu Chrystusa, musimy też myśleć, aby nie opuszczać nabożeństwo. Wyraźnie jest napisane w liście do Hebrajczyków, że jeśli widzicie, że te rzeczy się dzieją, nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń. I coraz bardziej doceniam społeczne zgromadzenie. Ono może być nawet małe, 3, 4, 5 osób. Bo gdzie są zgromadzeni dwóch, trzech w imię Jezusa. Znów podkreślam, w imię Jezusa, tam Jezus jest pośrodku nas. A więc nie idę na nabożeństwo, bo będzie wspaniały kaznodzieja. Choć to jest dobrze posłuchać dobrego słowa i budować swoją wiarę. Nie idę dlatego, że będzie wspaniały zespół, który pięknie poprowadzi w śpiewie. Ale idę, aby mieć społeczność z moim Panem. Aby być w Jego objęciach. I to jest tytułem takiego właśnie wprowadzenia, bracia i siostry. Kiedy Pan Jezus chce, abyśmy na Nim skupili uwagę i myśleli o Nim jako żyjącym naszym Zbawicielu, to przesłanie, które daje Duch Święty przez cały Nowy Testament jest to, że Chrystus przyjdzie. I między innymi po to został posłany Duch Święty, aby nas przygotować na to spotkanie. Ale również, kiedy myślimy o Jego przyjściu, czy moja wiara została wypróbowana? Czy jesteś gotowy znieść cierpienie, gotowa znieść cierpienie za Jezusa i dla Jezusa? Czy pragniesz być w zgromadzeniu, dlatego że tam jest obecność Pana? Czy wybierasz inne rzeczy? Nie chcę wymieniać, żeby to nie wyszło, że coś potępiam, coś pochwalam, ale rozważmy w swoim sercu, w czasie nabożeństwa, czy są tygodniowe, niedzielne, najczęściej to tygodniowe. Ile innych rzeczy zajmuje nam czas, aby zamiast przyjść na społeczności. Nie znam, jak bywa w waszym zborze, ale to czuję i gdziekolwiek jestem na ten temat, mówię, bracia i siostry. Dlatego, że czasy, które nam żyjemy, wskazują na to, co kiedyś o tym mówił Duch Święty, aby o tym przypominać. Ale wróćmy do Bożego Słowa. Rozmowa naszego Pana z tymi wysłannikami, szpiegami, jak tutaj jest określona, nie będzie do końca zrozumiana, kiedy nie weźmiemy całego kontekstu. Pan Jezus tą rozmowę przeprowadził w świątyni. Nie wiem, zachęcam bracia i siostry, żeby czasami spojrzeć na pewne historie z takiego szerszego punktu widzenia. Kiedy w naszym zborze teraz mamy taki czas systematycznego, co tydzień czytania jednego rozdziału z Ewangelii, doszliśmy właśnie do między innymi 23 rozdziału Łukasza przez wiele miesięcy, to zobaczyłem, kiedy tak systematycznie rozważamy Boże Słowo dla mnie, i kiedy z pewnej perspektywy spogląda na pewne wydarzenia, to widzi się więcej. Tak, wczoraj byliśmy z Darkiem, bratem Darkiem na wieży. Widzimy więcej. Kiedy byliśmy pod wieżą, to trochę lasu, trochę drzewek, ale kiedy się wyjdzie wyżej i zobaczy z perspektywy, widzi się więcej. Co mam na myśli? Że głębie tego przesłania możemy zrozumieć, kiedy zobaczymy pewien kontekst. Może dwa zdania, jeśli chodzi o kontekście. Kiedy popatrzymy na życie Pana Jezusa, to Jego działalność głównie skupia się w Galilei. Zdecydowana większość czasu posługiwania naszego Pana to jest Galilea. Raczej nie widzimy Pana w Judei. Są tam poszczególne przypadki. Pan Jezus chodził na święta, na każde wielkie święto przychodził, ale więcej czasu spędzał w Galilei. Tam była jego ta misja, ta służba. Ale był taki pewien moment w jego życiu, gdy już zupełnie poza Galileą, to było to spotkanie w Cezarei Filipowej, kiedy zadał pytanie swoim uczniom, za kogo mnie ludzie uważają. Oni odpowiedzieli, jak znacie na pewno to słowo, za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za któregoś z proroków. I Pan Jezus zadał im takie fundamentalne pytanie, a za kogo wy mnie uważacie? I wtedy Piotr odpowiedział, że ty jesteś Chrystus, pomazaniec Boży, Syn Boga. Wiecie, to była wielka i głęboka jakby prawda nazwać Jezusa Synem Bożym. Izraelici byli nauczani, że jest tylko jeden Bóg. Czy czytacie w Starym Testamencie coś na temat, że Pan Bóg ma Syna? Są tam takie wyjątkowe fragmenty, które ludzie, którzy zgłębiali, zobaczyli i kapłani, arcykapłani też to widzieli, że Bóg ma Syna. Ale to nie była powszechna prawda. Dlatego Pan Jezus mówi, Piotrze, to nie ty wymyśliłeś, to nie ty doszedłeś tą swoją dedukcją, to było objawione od Ojca, że ja jestem Synem Bożym, tak mówię swoimi słowami, ten dialog. I od tego momentu, gdybyśmy popatrzyli na mapę, z dalekiej z północy, z Cezarei Filipowej, poza Galileą, Pan Jezus mówi, idziemy do Jerozolimy. Już 3 razy im zapowiadał, idziemy do Jerozolimy i ja tam oddam swoje życie. Ludzie mnie sponiewierają. Będę opluty w twarz. Będę poniżony. Ale ja idę, bo na to zostałem posłany. Na to przyszedłem. Ale 3 dnia zmartwychwstanę. Znacie to poselstwo, że apostołowie tego nie rozumieli. Mało tego, nawet bali się zadawać pytania, o czym Pan Jezus mówi. I właśnie Pan Jezus wtedy przyszedł do Jerozolimy. Wspaniały, triumfalny wjazd, to znamy. I kilka dni jest napisane, że Pan naucza w świątyni. Najczęściej to są ostatnie rozdziały w poszczególnych Ewangeliach. I chciałbym, aby was zachęcić do przeanalizowania, co nauczał tam Pan Jezus. W moim przekonaniu, to co ja odkryłem przez, między innymi to studiowałem niesystematycznie słowa i co wcześniej, tak dochodziło do mojego serca, Pan Jezus przez swoje nauczanie i tam głębokie poselstwo zakładał fundamenty Kościoła. Na jakich prawdach Kościół jest budowany? Oczywiście wielu tych prawd Pan Jezus wypowiedział, cytując proroków. Ja niektóre za chwilę powtórzę, abyśmy zobaczyli, że zaczęło się wypełniać coś, co czasami ludzie przeczytają i nie zauważają. W Ewangelii Jana Pan powiedział, że zbóźcie tą świątynię, a w 3 dni ja ją odbuduję. Przy tej okazji chciałbym wam powiedzieć, jak niebezpieczne jest przekręcanie Bożego Słowa. Dlatego, że przekręcanie zamienia się w oskarżenie, w pogardę. Kiedy Pan Jezus był na krzyżu, to wypominano mu te słowa, ale nie tak jak zacytował, tylko powiedział, on mówi, że zburzy tą świątynię. Kiedy stał przed arcykapłanami, też oni przekręcili te słowa, mówiąc, on mówi, że zburzę tą świątynię. A Pan Jezus nie powiedział, że ja zburzę. Wy zbóźcie, a ja w 3 dni ją odbuduję. Tu nam pokazuje, że jeśli człowiek nie jest wierny Chrystusowemu Słowu, zmienia to słowo, zmienia jego przesłanie, treść, to to słowo staje się oskarżeniem. Rodzi się pogarda dla Boga. I dlatego tak bardzo ważne jest, aby nie tylko być tak wierny Bożemu Słowu, ale rozumieć pewien też pewien kontekst. I wracam do świątyni. I właśnie wtedy Pan Jezus te parę dni przed śmiercią wygłosił wiele pięknego i głębokiego poselstwa, które dla mnie jest budowaniem właśnie fundamentów Kościoła, fundamentów Królestwa Bożego. Ktoś powie, zaraz bracia, ale przecież jest takie piękne wskazanie na górze na przykład i inne. Zgadza się. Tylko jeśli popatrzymy na kazanie na górze, to jest pokazane, jak żyje się w Królestwie Bożym. Po czym poznać kogoś, kto żyje w Królestwie Bożym? Że jeśli uderzą go w prawy policzek, nadstawi lewy. Że jeśli ktoś mu zrobi krzywdę, będzie przebaczał. Nie będzie składał na daremno ślubów. A więc mówi nam o życiu w królestwie. Ale na czym jest budowane to królestwo? To Pan Jezus wygłosił właśnie w świątyni. Zachęcam was taką sobie pracę domową jako uczniów Chrystusa odrobić, wypisać, przeczytać te rozdziały, co Pan nauczał w świątyni. Dlatego patrząc na ten kontekst tej wypowiedzi, bo to ja przeczytałem fragment, on nie jest w pewnej próżni. I otwórzmy jeden z pierwszych bardzo ważnych kontekstów, to jest Ewangelia Jana, rozdział 12. W rozdziale 12 przeczytamy od 37 wiersza takie słowo. Strona 1155 w Bibliach Warszawskich. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w Niego. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzy wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz. Zaślepił oczy ich i zatwardził serca ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swoim i żeby się nie nawrócili i żeby ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. A Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w Tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by ktoś słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przez to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. A więc, bracia i siostry, czy widzimy sens tej wypowiedzi naszego Pana? I te wszystkie inne rozmowy, które będziemy śledzić, popatrzmy w kontekście tej wypowiedzi. Bardzo jest ciekawie powiedziane o Panu Jezusie, że On był bardzo pokornym. Nawet prorok mówił, że On nie będzie krzyczał, ani nie będzie się kłócił, że lnu tlającego nie dogasi, trzciny nadłamanej nie dołamie, nie będziecie słyszeli Jego sporu na ulicach. I Pan Jezus był taki łagodny jak baranek. Ale czytamy, że On dwa razy wołał głośno. I to wołał w świątyni. Czytamy o tym pierwszy raz w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, kiedy mówi, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pragną, a dam wam pić ze strumieni wód żywych. To mówił o Duchu Świętym. Wtedy Pan Jezus głośno, donośnie zawołał. A więc kiedy Jego poselstwo dotyczyło Ducha Świętego, to On podniósł swój głos, aby to poselstwo doszło do Ciebie i do mnie, że pragnij mocy i obecności Ducha Świętego. Ale Duch Święty nie jest dany, kiedy Jezus nie jest uwielbiony. I drugie poselstwo, które Pan Jezus donośnym głosem zawołał, to właśnie przeczytaliśmy, 12 rozdział, 44 wiersz. Pan Jezus mówi, że On, słowo, które głosi, to nie jest Jego słowo, to jest słowo od Boga. Mówi, ja przyszedłem zbawić świat. Ale słowo, które do was mówię, ono was osądzi w dniu ostatecznym. Bracia i siostry, nasz brat Jakub napisał w swoim liście, że Słowo Boże jest lustrem. I dlatego musimy się przeglądać, aby zobaczyć, czy nasze życie podoba się Bogu. Czy nasze życie jest takie, jakie sobie życzy Bóg. I nieznajomość Słowa Bożego to jest nieznajomość Boga. Prorok już mówił, że lud mój ginie z powodu braku poznania. Wielu chrześcijan w XX wieku, może to jest i dobre, bazuje, jeśli chodzi o swoją wiarę, o swoją społeczność z Jezusem, na wielu dobrych kazaniach, i to jest dobre, na wielu dobrych świadectwach, i to jest dobre, na wielu wspaniałych pieśniach, to jest dobre, ale coraz jest mniej takich, którzy się zamykają w swojej indywidualnej komorze z Bożym Słowem na kolanach i mówią: Boże, mów do mnie. Albo zadają Bogu pytanie, dlaczego tak tutaj jest napisane? Jak ma to słowo mieć znaczenie w moim życiu? Zauważmy, apostołowie, oni co chwilę pytali Pana, jakie jest znaczenie tego słowa. Co chwilę prorocy pytali, jeśli mieli Boże objawienie, Panie, co to znaczy? Coraz jest mniej chrześcijan, który buduje swoją wiarę w oparciu o komorę modlitwy i o czytanie Bożego Słowa. Panie, co chcesz przez to Słowo do mnie powiedzieć? Ja nie chciałbym przez to, żebyście nie odebrali, negować dobrych zwiastowań, dobrych świadectw, dobrych pieśni, ale chciałbym pokazać, że jest coś jak taka nasza osobista społeczność z Bogiem. Tu jest takie słowo powiedziane, że ono, to słowo, osądzi cię w dniu ostatecznym. Czy możesz powiedzieć Panu, Panie, nie zrobiłem tego, bo o tym nie wiedziałem? A co stało na przeszkodzie, aby poznać? Kiedyś zrozumieliśmy, może to będzie dla niektórych dziwne, ale osoby, które teraz chcą przyjąć chrzest w naszym zborze, zadaję proste pytanie, czy przeczytałeś z modlitwą cały Nowy Testament? Nie chodzi tylko odczytać, przeczytać od deski do deski, bo jak ktoś by się uparł, to może w krótkim czasie to zrobić. Ale chodzi o to, że kiedy ty będziesz Bogu ślubował, że oddajesz Mu swoje życie, że zgadzasz się żyć na warunkach Bożych, to ty wiesz, przynajmniej raz przeczytałeś, co Bóg mówi w Ewangelii Zbawienia. To są słowa, które darzą życiem. Tak bardzo mi się spodobało to poselstwo, kiedy apostołowie Jan i Piotr byli w więzieniu i budzi ich anioł i wyprowadza z więzienia, mówi, idźcie do świątyni i głoście słowa, które darzą życiem. Zresztą tu sam Pan powiedział, wiem, że przekazanie Jego, czyli Ojca, zapisane w Ewangelii, to jest żywot wieczny. A więc to słowo ja muszę przyjąć do swojego serca, bo ono jest źródłem wiary. I zauważmy, właśnie dzięki temu słowu, kiedy Pan przemawiał, i za chwilę wrócimy do tej okoliczności, do tej sytuacji, Pan Jezus nie wytkał tym szpiegom, wy obłudnicy, wy kłamcy. Nie wiem, jak byśmy się zachowali, jak ja bym się zachował, gdy przychodzą do mnie ludzie i ja wiem, że oni są nieuczciwi wobec mnie. Oni piękne zadają pytania, ale tak naprawdę chcą mnie usidłać. Oni zadają pytanie niby wskazujące na ich pobożność i szukanie Bożej sprawiedliwości, a tak naprawdę chcą mnie złapać i zaprowadzić do starosty, do więzienia. Wielu z nas, może zbyt szybkich ludzi, mających charakter taki prędki, by może im coś prosto tak, jak to mówię, z mostu powiedziało. Ale Pan Jezus, kiedy rozmawiał nawet z arcykapłanami, którym nim pogardzali, czy z tymi szpiegami, oszustami, obłudnikami, nigdy Pan Jezus nie naruszył ludzkiej godności. To dla mnie było wielkim odkryciem, że nawet się spotkał z najgorszymi, złymi, obłudnymi, przewrotnymi ludźmi, ale Chrystus, który każdego z nas stworzył, nie naruszył ludzkiej godności. I to mnie uczy, że jeśli jestem sługą Chrystusa, w jakiejkolwiek bym się znalazł w sytuacji, cokolwiek człowiek by mi zrobił, nie mogę naruszyć jego godności, jeśli chcę być tak, jak jest mój Pan Jezus. Ale Pan Jezus nie musiał wobec wszystkich ludzi powiedzieć, słuchajcie, oni nie szczerze zadają pytania, oni są kłamliwie zadają pytanie. Pan im odpowiedział Słowem Bożym. I Pan powiedział, że moje słowo was osądzi. I to słowo tak ich osądziło, że czytaliśmy, że oni zamilkli i nie byli w stanie nic więcej powiedzieć. Wcześniej, będziemy mówić o drugim kontekście, oni byli szpiegami wysłanych przez arcykapłanów. Oni też mu zadali Panu Jezusowi pytanie, jaką mocą to czynisz? Pan odpowiada, odpowiem wam, ale odpowiedzcie mi, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi. I oni wiedzieli, że Jan był prorokiem. Jan był szczególnym prorokiem. Kiedy patrzę na misję Jana, jestem pełen podziwu. Zresztą jest napisane, że on nie uczynił żadnego cudu, a ludzie tłumnie szli do niego. A kiedy przychodzili do Jana, on ich nie witał, kochani, fajnie, Bóg was kocha, Bóg rozumie twoje kłopoty, rozumie twoje cierpienie, chodź, ja cię tu przytulę. Nie odbierzcie, że jestem przeciwny dobrym gestom. Ale on ludziom, którzy przychodzili, mówił, plemię żmijowe, któż was przestrzegał przed nadchodzącym gniewem Bożym? Mówi, jeśli chcesz przyjąć chrzest, to stań publicznie w wodzie i wyznaj swoje grzechy. On głosił im słowo z natchnienia Bożego. I zobaczyłem, że jeśli ktoś głosi słowo z natchnienia Bożego i mówi słowo, które by wydawało się zbyt ostre, to to słowo jest, jeśli jest prawdą, jest zbawienne. Bo Pan powiedział, że słowo moje jest prawdą, a prawda was wyswobodzi. I misja Jana trwała, niektórzy liczą, do roku czasu, może pół roku. On poruszył całą tamtą okolicę, Judeę, Galileę, Samarię. Z Jordanu do niego ludzie przychodzili. Nie przychodzili usłyszeć miłego słowa, ale przychodzili do tego, że słyszeli prawdę. Słyszeli prawdę, która dotykała ich serc. Słyszeli prawdę, która obnażała ich życie. Ale za tą prawdą szła obietnica, że idzie po mnie mocniejszy. Ja tylko was przygotowuję na to poselstwo, które przyjdzie z nieba, od Jezusa. A więc głoszenie prawdy z nadzieją, wskazaniem na obietnicę, wskazaniem na Chrystusa nie odłącza ludzi, nie odraża ludzi do Boga. Wręcz przeciwnie, ich pociąga do Boga. Dlatego Pan mówi, moje słowo was osądzi. I Pan Jezus odpowiedział im, co jest cesarskie, dajcie cesarzowi, a co Bogu, Boże, Boże Bogu. Piękne powiedział słowa, ale ono ich osądziło. Osądziło ich obłudę, osądziło ich nieszczerość, osądziło ich wewnętrzną naturę. Zamilkli. Dlatego, drodzy bracia i siostry, tak ważne jest, aby w naszych sercach właśnie było Boże Słowo, byśmy w mądry sposób odpowiadali to, co nam poda Duch Boży. I dlatego rozumiem całą wypowiedź Pana Jezusa w kilku innych słowach, w rozmowach, że to słowo, które on wypowiadał, zdawałoby się takie trochę czasami dziwne na okoliczności, ale to było Boże Słowo, które trafiało do serca człowieka. I ono poruszało człowieka, ono dotykało człowieka. Dlatego Pan powiedział, ja was sądzić nie będę. Słowo, które do was powiem, ono was osądzi. I to słowo, co cesarskie cesarzowi, a co Boże Bogu, osądziło tych ludzi. Zdawałoby się takie no, troszkę dziwne słowo, ale i osądziło ich serca. Dlatego, drodzy bracia i siostry, miejmy to na uwadze, kiedy będziemy za chwilę jeszcze parę myśli mówić o tym wątku. Ale wracając do kontekstu z Ewangelii Jana, 12 rozdziału, zauważmy, Pan Jezus jeszcze powiedział takie kilka ważnych praw. 37 wiersz. Chociażby tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w Niego. A więc cuda nie są źródłem wiary. Był kiedyś taki mój kolega, mówi tak, jakby był ateistą, mówi, ale gdyby teraz Bóg dokonał cudu, ja bym w to uwierzył. Ja mówię, mówisz nieprawdę. Bo cuda nie są źródłem wiary. W mojej Biblii, myślę, że i w waszej jest napisane, że wiara jest z czego? Ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Dalej czytamy, że można być dotknięty przez Boże Słowo, ale bardziej umiłować, 43 wiersz, chwałę ludzką, niż chwałę Bożą. Można wybrać. I dlatego Pan Jezus, kiedy mówił, mówił też o dokonywaniu wyborów. Wróćmy, bracia i siostry, może jeszcze do tego poselstwa, które Pan Jezus zgłosił w świątyni. Ja tylko przytoczę niektóre. Pan Jezus w świątyni wypowiedział jedno z takich pięknych słów. Żarliwość o dom twój pożera mnie. Dom mój jest domem modlitwy. Miejsce, gdzie się zgromadzają chrześcijanie, przede wszystkim powinno być miejscem modlitwy. Ale jeśli nie ma w twoim życiu modlitwy w komorze, to nie będzie jej w zborze. Ja nie mówię o takiej werbalnej modlitwie, którą można powiedzieć. My, chrześcijanie, potrafimy wiele fajnych powiedzieć słów. Ja teraz nikogo nie sądzę, ale jeśli nie będzie tej głębokiej modlitwy, tam w zaciszu komory, tej modlitwy nie wniesiesz do zboru. Pan Jezus powiedział też u mnie takie bardzo ważne słowa. Będziesz miłował Pana Boga z całego swojego serca, z całej duszy, z całej siły, z całej myśli swojej, a bliźniego jak siebie samego. Powiedział, to jest fundamentalne prawo Starego Przymierza. Na tym się opierali zakon i prorocy. Niektórzy traktują, że to jest najważniejsze przekazanie, kiedy jesteśmy w okresie łaski. Dobrze, jeśli tak w tym żyją, aby z całego serca kochać Boga, z całego serca kochać Jezusa z całej duszy, z całej myśli, a więc wszystkie poziomy życia człowieka, duch, dusza, ciało ma być zaangażowane w miłość do Chrystusa. Ale kiedy pójdziemy dalej, to Pan Jezus powiedział jeszcze na coś innego, na coś jeszcze bardziej głębszego. Aby nie tylko kochać Boga i bliźniego, ale oddać życie za Chrystusa i za brata. Bo taki wzór dał Pan Jezus. Tam właśnie w świątyni Pan Jezus głosił, że kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. I całe poselstwo w liście Piotra szczególnie jest to pokazane, że my jako nowonarodzone niemowlęta powinniśmy się budować Kościół Boży. I mamy budować na kamieniu węgielnym. Jaki to jest obraz? Obraz jest tego, że Boży człowiek wszystko zaczyna z Chrystusem, szczególnie te bardzo ważne decyzje życiowe. I robi to, i czyni to, wykonuje to z Chrystusem. Na początku kamień węgielny musi być Chrystus. Czy to jest nawrócenie, czy to jest małżeństwo, czy to jest praca, czy to jest jakaś służba, ma się budować na Chrystusie. Dalej czytamy, że Pan Jezus mówił, że ujrzycie Syna Człowieczego, który przyjdzie w chwale, zasiądzie po prawicy Bożej. Pan Jezus tam głosił, że Bóg jest Bogiem żywych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Mówi, Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bóg jest Bogiem żywych. Tak przy okazji, bracia i siostry, na pewno znacie tą historię, jak Mojżesz spotkał się z Bogiem przy krzaku gorejącym. Nieraz znałem tą historię od początku swojego nawrócenia. Ale kiedy czytałem to, co nauczał Pan Jezus, otwarły mi się oczy, że samo stwierdzenie, które powiedział Pan Jezus do Mojżesza, jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Pan Jezus mówi, że wtedy Bóg objawił Mojżeszowi i Mojżesz innym, że jest w zmartwychwstanie. Pytam wielu chrześcijan, czy czytając ten fragment, widzieliście, że tam jest mowa o zmartwychwstaniu? A Pan Jezus mówi, tak, tam była mowa o zmartwychwstaniu. A więc widzimy, że możemy czytać słowo bardzo literalnie, ale możemy też czytać słowo z modlitwą i Bóg ci odkrywa głębię tego poznania. Tak jak odkrył Piotrowi, że Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego. I dlatego, żeby mieć to odkrycie, potrzebujesz być w komorze, na kolanach ze Słowem Bożym. To Pan objawiał również takie słowa, które są dla nas ważne, głosząc o świątyni, że, może to przeczytam, na pewno znacie 21 rozdział Ewangelii Łukasza, 34 wiersz. Baćcie na siebie, aby serca wasze nie było ciążałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, 36 wiersz, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Baćcie, aby wasze serce, sprawdzaj swoje serce, czy nie jest obciążone obżarstwem, opilstwem, troską. Czuwajcie, modląc się cały czas. Wiecie, zadałem sobie takie pytanie, ja zadaję do dzisiaj to sobie pytanie. Co to znaczy modlić się cały czas? Tak w sposób ludzki, cielesny rozumiejąc, no to są sytuacje, w których my nie myślimy, jak wydawałoby się, o Bogu. Tak? Pracuję, jadę, coś wykonuję. A jednak Pan powiedział, módlcie się cały czas. A Pan nie mówił słowa takie, aby tylko były pięknie brzmiały, miały tylko jakąś jakby taką, takie znaczenie, powiedzmy, poetyckie, literackie. Ale szczególnie powiedział, módlcie się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, aby was ten ów dzień nie zaskoczył. Kiedy miał się modlić Pan Jezus w Getsemane, to dwa razy powiedział apostołom, módlcie się, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Czasami przychodzą ludzie z pewnymi problemami. Czasami te problemy są już takie zaszłe i z wyznaniem. Chwała Bogu, że przychodzą o pomoc duchową. Ale często zadaję pytanie, czy wiesz, od kiedy to się zaczęło? Czy znasz korzeń, początek? Bo jeśli my tylko sam skutek grzechu będziemy, że tak powiem, zwalczać w modlitwie, prosić do Boga o wybaczenie, a korzeń zostanie, no to po jakimś czasie to się odrodzi. I kiedy dochodzimy, to w wielu przypadkach, bardzo częsty przypadek, że ludzie upadają, to jest to, że nie włożyli do swojego serca tego Bożej rady, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. To nauczał Pan Jezus i tych słów jest o wiele więcej, nie będę je powtarzał, aby wrócić właśnie do naszego tematu. Wspomniałem, że zrobię pewne takie jakby wprowadzenie, zaznaczę pewien kontekst i temat, który w zasadzie powinien zacząć mówić, nie bójcie się, nie przeciągnę nabożeństwa, to zostaje sobie i wam. aby każdy z nas przed Bogiem rozważył, co mam od Boga i czy ja to Bogu oddaję. Już wspomniałem o niektórych myślach, które by wskazywały, co mamy od Pana Boga. Ale może jeszcze dwie myśli, jeśli chodzi o cesarskiemu, oddajmy cesarzowi. Generalnie, bracia i siostry, jest to czasami problem wśród chrześcijan, ale nauczanie mówi prosto w liście do Rzymian. Władza jest ustanowiona od Boga. I bądź jej uległy, poddany, ale jest pewna granica tego posłuszeństwa, jeśli władza by wchodziła w twoje relacje z Bogiem. A więc chrześcijanin to jest osoba, która przestrzega prawa, uczciwie pracuje. Zresztą nawet w psalmie jest napisane, błogosławiony mąż, który rozmiłował się w Panu i rozmiłował się w Jego przykazaniach. I tam jest napisane, że sprawiedliwy postępuje zgodnie z prawem. A więc pierwsza rzecz, która wyróżniała zawsze chrześcijan i ludzi bogobojnych, to było to, że oni byli uczciwi, sumienni, pracowici, robili wszystko zgodnie z prawem. Ale kiedy władza ingerowała w ich relacje z Bogiem, wtedy oni wybierali Boga, a nie tych ludzi. Jeden z przykładów na pewno znacie z Daniela, kiedy to był człowiek modlący się 3 razy dziennie. I z zazdrości ludzie, którzy zauważyli, że nic nie mogą znaleźć, jeśli chodzi o jego zachowanie jako obywatel państwa medoperskiego, zrobili pewną intrygę. Namówili króla, aby wydał dekret, że przez 30 dni nie wolno się modlić do nikogo, do żadnego Boga, tylko ma się modlić do króla. Oczywiście Daniel tego nie posłuchał. Daniel się dalej 3 razy dziennie modlił. Znacie tą historię, jak ona się skończyła. Daniel gdzie wylądował? W jamie lwiej. Ale Bóg był z nim. Bóg się uwielbił. Mamy drugi taki przypadek. Pamiętacie, apostołowie byli wysłani przez Pana Jezusa, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. A w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że Rada Najwyższa i władze ówczesne mówią, nie wolno wam głosić i nauczać w imieniu Jezusa. Co oni wtedy odpowiedzieli? Otwórzmy 4 rozdział. Takie piękne słowa, które poruszają moje serce. 19 wiersz. Oni nie stanęli butnie, co wy będziecie nam gadać. Nie było tam żadnej buty. Tak wspomniałem, Pan Jezus uczył zachować godność przed królem, przed zwykłym człowiekiem, nawet przed żebrakiem. Nawet jeśli to człowiek jest bardzo upadły w niemoralności, w nałogach, my chrześcijanie musimy dać świadectwo, że on ma pewną Bożą godność. Bo kiedy my jesteśmy zbawieni w Chrystusie, to jedno z ważnych rzeczy, które nam przywraca, to przywraca godność. Tak jest napisane w liście do Rzymian w 3 rozdziale. Ale wróćmy do dzieł apostolskich. Popatrzmy ich postawę, 18, 19, 20 wiersz. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. My nie możemy tego zatrzymać. To jest dla mnie słowo bardzo inspirujące. Co mogę innym ludziom powiedzieć, co widziałem, przeżyłem z Jezusem i co słyszałem od mojego Pana? Nie, że kaznodzieja fajne powiedział kazanie, ale co słyszałem od swojego Pana? O jednym słowie, co wypowiedział Pan Jezus, pominąłem, a teraz właśnie przypomnę. To Pan Jezus w świątyni powiedział bardzo ważne przesłanie. Pamiętacie, co powiedział Dawid? Rzekł Pan Panu memu. Kiedyś się zastanawiałem nad tym słowem, jak to usłyszał Dawid. A więc jak musiał być blisko Boga, jak Bóg musiał go zachwycić do swojej chwały, że on słyszał rozmowę Ojca z Synem. On nie usłyszał to tak w zwykłym, takim, że tak powiem, swoim codziennym życiu. On musiał być tak blisko Boga. Tak musiał być zachwycony, że słyszał, jak ojciec mówi do syna, rzekł Pan Panu memu, usiądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół u podnóżek nóg twoich. A więc oni, kiedy mówili, nie możemy milczeć o tym, co widzieliśmy i o tym słyszeliśmy. To było w nich, oni to doświadczali. Zresztą Jan powie w swoim liście, tego, co widzieliśmy, to, co słyszeliśmy, czego nasze ręce się dotykały, to wam zwiastujemy. Co? O słowie żywota. Jak można się dotknąć słowa? Ale to było żywe słowo. Jan mówi, że słowo i Jezus to, jakbyśmy mogli powiedzieć, znak równości. Nie znasz słowa, nie znasz Jezusa. Gardzisz słowem, gardzisz Jezusem. A więc co cesarskie? Jako ziemscy obywatele różnych państw i krajów powinniśmy być ludźmi najbardziej uczciwymi, najbardziej sumiennymi, najbardziej przestrzegającymi prawa. Chyba, że... I tutaj mieliśmy przypadek Daniela i apostołów. Wróćmy do tego słowa, a co Boże oddajmy Bogu. Zachęciłem was, bracia i siostry, aby na początku zwiastowania sobie zadać i w czasie tego nabożeństwa udzielić gdzieś w swoim sercu odpowiedzi, co masz od Boga. I tak jak wspomniałem, zrozumiałem, że to nie jest właśnie temat na jedno kazanie. To jest temat na całe moje życie i was zachęcam, abyście rozmyślali, co masz od Boga. Wspomniałem, że mamy życie i parę zdań o tym mówiliśmy. I do tego jeszcze tylko dołączę jeden werset, bracia i siostry, z listu do Rzymian. Jeszcze dwa przykłady podam i będziemy się modlić. List do Rzymian mówi tak, 12 rozdział. Ja bardzo to przeżywam, kiedy to czytam. I tak się zdarzyło w pewnym momencie w naszym zborze, że co niedzielę ktoś do tego wersetu wracał. Czy z gości przyjezdnych, któryś z braci. Znacie to słowo, list do Rzymian 12:1-2. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciało swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Dwie rzeczy są tu powiedziane. W drugim wierszetu mówi, że o przemianie naszego myślenia. To dokonuje Boże Słowo. Jeśli człowiek nie będzie miał zmienione myślenie, on będzie dalej postępował, jak postępował w świecie. Przynajmniej może nie w całości, ale w części swojego życia. Ale chciałbym zaakcentować pierwszy wiersz. Składajcie swoje ciała jako ofiarę żywą. I kiedy zobaczyłem to słowo, to mnie bardzo dotknęło. Bracia, wzywam was. Ja to odbieram, jakby Duch Święty mówił do mnie. Nie, że to napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian, ale że to Duch Święty, bo on jest autorem natchnionego Bożego Słowa. Mówi do mnie, bracie, patrząc na miłosierdzie Boże. A więc kiedy patrzę na okazane miłosierdzie Boże względem mnie, ile Bóg wybaczył moich grzechów, ile razy upadałem i podnosił mnie, ile razy... Byłem może butny, krnąbrny, a Bóg okazywał miłosierdzie. A więc patrząc na Jego miłosierdzie, oddaj, złóż swoje ciało jako ofiarę żywą. I kiedy patrzę na ogrom Bożego miłosierdzia, zrozumiałem, że to jest wielkim przywilejem i darem Bożym, że mogę okazać wdzięczność Bogu przez to, że Jemu mogę służyć. To, że ja Bogu służę, to nie, że ja robię Panu Bogu łaskę i przysługę. To jest przywilej, który mnie obdarzył Bóg. On jest suwerennym Bogiem, a więc On mnie dopuszcza do tego, że ja mogę Jemu służyć. To jest zaszczyt, który mnie spotkał ze strony Bożej. Czasami ludzie patrzą na służbę, wydawałoby się, że oni zrobią coś szczególnego, że Bogu coś oddają, poświęcają czas, swój talent. Ale kiedy wejrzymy, to skąd masz zdrowie? Skąd masz talent? I kiedy popatrzymy, bracia i siostry, tak po Bożemu, to ja nic nie mam, co jest moje. Wszystko jest Boże. Nawet oczy, które widzę. Życie, czas, że żyję, to jest wszystko dar Boży. Kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, to jest błogosławieństwo zrozumieć, że nie mam nic. Apostoł Paweł powiedział, że w mojej słabości objawia się moc Boża. Pan Jezus, kiedy był na tej ziemi, nawet śpiewają taką starą pieśń, Nie miał nic, nawet nie miał, gdzie by głowy skłonić. Pytają, panie, gdzie mieszkasz? Lisy mają nory, ptaki mają gniazda. A więc jeśli ja zrozumiem przez miłosierdzie Boże, co mam z łaski mojego Pana, to zrozumiem, że to, że mogę Jemu służyć, moje ciało oddać, które kiedyś było skalane przez grzech, a obmyte krwią Chrystusa, to jest przywilej, a nie jakaś moja zasługa, a nie, że jakieś moje poświęcenie. Zresztą kiedyś czytałem takie piękne określenie, że ofiara w znaczeniu starotestamentowym, czym nam się kojarzy ofiara? Jeszcze niektórzy mają w myślach, ofiara losu. To taki jakiś nieszczęśliwy przypadek człowieka. Tak? Ofiara, że to jest jakaś może powód do chluby, że ja coś daję. Ale kiedy popatrzymy w sensie starotestamentowym, biblijnym, to ofiara to jest oddanie Bogu, ale w takim znaczeniu, że ja coś byłem winny. Ja mogłem bratu Darkowi dać 5000 złotych, przepraszam, nie daję, nie przekupuję. Ale inaczej to wygląda, kiedy okazuje się, że te 5000 on kiedyś mi pożyczył, ja mu oddaję. Nie wiem, czy mi teraz rozumiecie. Ofiara w oczach Bożych to jest oddanie czegoś, co jestem Bogu winny. A nie coś, co budzi zasługę, oczekuje z tego powodu jakiejś nagrody, oczekuje jakiejś gratyfikacji. A więc w tym znaczeniu oddajcie siebie jako ofiarę Bogu żywą. A więc nie, że ja coś robię, na co zasługuję, na jakieś zaszyty, ale dlatego, że jestem coś Bogu winny i ofiaruję Bogu. Zresztą jest tak napisane o działaniu Ducha Świętego, że Duch Święty mieszka w ciałach naszych jako w świątyni i mówi, nie sami dla siebie żyjecie. A więc kiedy ja zrozumiem, co mam od Boga, począwszy od życia, od dzieła zbawienia, od ofiary Chrystusa, to ja stwierdzam, że nic nie mam. To nic nie jest moje. Jedynie co, to mnie spotyka zaszczyt, że Bóg chce oczyszczono przez krew Chrystusa moje życie, moje ciało, oczyszczony mój charakter, oczyszczony mój umysł od tej naleciałości z tego świata, poświęcić na służbę mojemu Zbawcy. To jest przywilej, to jest godność. To jest wielkie błogosławieństwo. Jeszcze 3 miejsca przeczytam, bracia i siostry. Ewangelia Łukasza, jeśli mówi o życiu, to jest tak dosadnie napisane. 9 rozdział na pewno znacie. 23 wiersz i poniżej. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. I 17:33 z Ewangelii Łukasza. Ten, kto zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. Co mamy od Boga? Wspomnieliśmy o zbawieniu. Zbawienie sprawujcie z drżeniem i z bojaźnią Bożą. Co mamy od Boga? Godność dzieci Bożych. Pamiętacie, jak powrócił syn marnotrawny? Pierwsze, co usłyszał od ojca, to było najpiękniejsze. Jesteś moim synem. I do starszego brata, który mówił, twój syn rozpuścił pieniądze, a mówi, nie, to jest twój brat. To nie jest tylko mój syn, to jest dalej twój brat. A więc uzyskanie godności, godności dziecka Bożego. Mamy udział w dziedzictwie Chrystusowym. Wrócę do syna marnotrawnego. Co drugie zrobił ojciec? Ściągnął stare szaty i dał nowe. Ile mamy napisane w Bożym Słowie, że jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa, w Bożą sprawiedliwość. Mamy pilnować, aby nasze szaty były czyste. Idąc przez ten świat zbrudzisz się, oglądając wiele rzeczy w internecie, prowadząc puste rozmowy, angażując się w rzeczy błahe, pospolite. W wielu przypadkach brudzimy swoje szaty. A w liście, który Pan podyktował Janowi, aby napisał do zborów Sardes, powiedział tak. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. W którym momencie będzie pochwycenie Kościoła? Kiedy oblubienica będzie przyobleczona w śniący, czysty biszur. Ale mamy łaskę u Boga. Sam nieraz widziałem, że zabrudziłem swoją szatę przyobleczenia się w Chrystusa. Więc w objawieniu mamy tak, błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Bóg nie zostawia nas bez rozwiązania. Więc jeśli, bracie i siostro, widzisz, że twoje życie zabrudziło się, twoja szata, pamiętacie tą przypowieść, jak tu wszedłeś na wesele, nie mając szaty weselnej. On miał swoją szatę. A więc można być przyodziany we własną sprawiedliwość. Ale Paweł mówi, ja wolę być przyodziany w sprawiedliwość, która jest w Chrystusie na podstawie wiary. Możemy chodzić do zborów, mieć przyodziane własne, ja mówię o sensie duchowym, szatę własnej sprawiedliwości. Jestem lepszy, tamten gorszy. Ja nie upadłem, tamten upadł. Ja się modlę 2 godziny, a ten tylko 5 minut. Można się porównywać swoją sprawiedliwość do cudzej. Ale Paweł mówi, ja chcę być przyobleczony w szaty Chrystusowej sprawiedliwości. A więc, bracia i siostry, parę tylko jeszcze wymienię rzeczy i za chwilę się będziemy modlić. Otrzymaliśmy życie od Boga. Otrzymaliśmy zbawienie. Jezus Chrystus jest dla nas darem od Boga. Wielu z was otrzymało uzdrowienie. Wielu z was otrzymało przedłużenie życia, powrót do zdrowia. Wielu otrzymało talenty. Ale też otrzymaliśmy przecież darem od Boga, jak mówi Słowo Boże, jest żona. Błogosławieństwem dla żony jest mąż. Darem od Boga są dzieci. Co my z tymi darami robimy? Jak o nie dbamy? Czy możemy później je oddać? Tak jak mówi o dzieciach. Mężowie, wychowujcie ojcowie w karności dzieci. W jakim celu? Dla Pana. Kiedyś Pan Bóg nam dał i oczekuje, że wychowamy, aby oni mogli przez świadomą decyzję pójścia za Bogiem, aby te dzieci oddać Bogu. I ta lista jest bardzo długa. Dlatego wspomniałem, że to jest temat na życie. Są błogosławieństwa, które już przeżyliśmy i są obietnice Boże, które jeszcze są przed nami. Ale jeśli będziemy w małym wiernym, Bóg powierzy nam więcej. Pomyśl, bracie i siostro, co masz od Boga i pomyśl, czy oddałeś to Bogu, oddajesz to Bogu. Niech Bóg ciebie i mnie w tym wszystkim błogosławi. Będziemy się modlić. Powstańmy do modlitwy, bracie i siostry. Amen. Dziękujemy ci, Panie.